Cześć! Właśnie słuchasz czwartego sezonu Krytyków Gorszego Sortu.
Gdzie wspólnie przekroczymy granice dobrego smaku, byście wy już nie musieli.
Odcinek trzeci. Kurczaki zombie na dzikim zachodzie.
Siemaneczko, widzowie, słuchacze i wszystkie osoby, które są z nami tutaj dzisiaj w tym kolejnym odcinku naszego cudownego podcastu na kolejnym już czwartym sezonie. Idzie nam super, jakość jest jak zwykle niska, ale dzisiejszy odcinek jest kolejnym wyjątkowym odcinkiem, ponieważ poza tym mało przystojnym gentlemanem Tostem, który jest tutaj z nami,
ja.
Jest także nasz pierwszy gość czwartego sezonu naszego cudownego podcastu. Jest to Patryk Bogusz. Siemaneczko, Patryku.
Cześć wszystkim.
Pierwsze pytanie, dlaczego się zgodziłeś?
Bo cię wypuścisz jego rodziny z piwnicy.
Nie, no teraz tak całkowicie poważnie. Jestem fanem waszego podcastu od pierwszego odcinku, także słucham, analizuję i zapisuję wasze żarty w notesie i musiałem po prostu wystąpić.
No okej, no to fajnie, zwłaszcza, że to w sumie chyba my wyszliśmy z tą propozycją. Tak? To my cię zaprosiliśmy, czy ty sam się wpierdzieliłeś?
Wiesz co, nie no, napisałeś, że może kiedyś byście mnie zaprosili. No dobra, no to dawajcie.
No i jest, oto on, Patryk Bogusz, pisarz chyba przede wszystkim, a przynajmniej ja cię kojarzę z różnych powieści, z różnych tytułów, przede wszystkim horroru i horroru ekstremalnego, ale nie tylko. To teraz, Patryku, masz swoje, nie wiem, 28 sekund, żeby coś o sobie powiedzieć.
Dobra, cześć, jestem Patryk, bardzo mi miło, tak, napisałem kilka książek, przepełnione czarnym humorem, nie wszystkie to horror ekstremalny, spora część to czarne komedie, ale również takie thrillery, również popełniłem książkę w stylu czarnego kryminału, do tego wraz z Marcinem Piotrowskim założyliśmy wydawnictwo Kości, ale to o tym będzie troszkę głośniej pewnie już z nowym rokiem, bo oczywiście jak to w branży mamy opóźnienia ze wszystkim. No i to w sumie tyle na wstępie. No
to fajnie, że założyłeś wydawnictwo, to będę mieć misję. Bo ja generalnie tworzę imprezę, to możemy, wiesz, jakieś kolabo, jakiś patronik medialny czy coś.
Zaczyna. No. Jeszcze tylko brakuje, że będziesz żebrać pieniędzy na jakiś film, który jeszcze
też
nie został nagrany, ale o
drodzy
tym
widzowie,
czasie...
jeśli chcecie, możecie wesprzeć naszą pracę, możecie dać 5 zł. Patryk już się zgłosił, że napisze scenariusz do filmu, który nagramy z Łukaszem. Więc jak uzbieramy 10 zł, to podzielimy się... Godnie. Tak. Każdy dostanie po 3 złote, a złotówkę zainwestujemy w tani alkohol.
Kurde. No to będzie musiał być solidnie tani. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, jesteśmy tutaj w kolejnym odcinku, a że jesteśmy tutaj we trójkę sobie podyskutujemy o dwóch filmach, które Patryk dla nas wybrał, ale zanim przedstawisz te filmy, najpierw przedstawimy motyw przewodni dzisiejszego odcinka. Otóż emisja tego odcinka będzie jakoś chyba przed świętami, więc zdecydowaliśmy sobie, że warto byłoby jakoś nawiązać do tego wielkiego, cudownego święta Polaków, a co poza Kevinem, którego poznaliście w poprzednim odcinku, jest najważniejszym elementem świąt, poza alkoholem i przemocą domową? Jedzenie. I właśnie to jedzenie będzie dzisiejszym motywem przewodnim. Patryka poprosiliśmy o dwa filmy, wybrał dwa filmy.
O gotowaniu. Wspaniałym gotowaniu, ale mam właśnie pytanie takie jedno. Ponieważ w obślizgłych paluchach też jest trochę gotowania. Czy ty temat jedzenia wybrałeś między innymi przez pryzmat obślizgłych paluchów? Czy tak, po prostu jesteś smakoszem różnego rodzaju jadła, kurczaków, ludzi i tak dalej?
To znaczy tak, jeśli do mnie, bo ja się poczułem
tak.
do tego, to może odpowiem w ten sposób, że w zasadzie to nie ja wybrałem.
Aha!
Ja jak najbardziej przystałem na ten temat, tak, lubię dobrze zjeść, także lubię też gotować. To mnie w jakimś tam stopniu odstresowuje, prawie tak dobrze jak alkohol.
A najlepsze jest jedzenie połączone z alkoholem i innymi ludźmi.
Albo jedzenie alkoholu.
O kurde, nigdy nie jadłem alkoholu.
Zamroź sobie wódkę,
ale wódka
jeżeli ci
nie zamarza tak łatwo.
Oj, chyba, niektóre zamarzają.
Chyba, że jest chrzczona, no właśnie, to trzeba
no
uważać.
No to słuchaj.
Lody wódkowe.
Jezu. No dobra, no to faktycznie ja wybrałem ten motyw z racji obcisłych paluchów, które w sumie przeczytałem, ale jeszcze nie drugi tom, więc proszę bez spoilerów. I I co? No i w takim razie przejdźmy do tych filmów, bo nie ma co już tutaj dłużej o niczym pierdzielić. Także Patryku, co wybrałeś dla nas w sumie, żebyśmy to obejrzeli i dla naszych słuchaczy, widzów, żeby o tym posłuchali, pooglądali?
Zaraz się okaże, że to nie Patryk wybrał, czy kogo zmusiłeś.
Nie, tutaj nie. Poza tym nie zmusiłem, tylko zasugerowałem, a to różnica. Dobra. Patryk, oddaję ci głos.
Znaczy tak, wybrałem dwa obrazy, które są tak różne, a tak podobne. I to, co je łączy, to już pierwsza sprawa, czyli wytwórnia filmowa. No i po prostu tak uznałem, że tutaj do waszego kanału no muszę przyjść naprawdę z czymś dobrym, wysokich lotów, tak? Zatem postawiłem na Tronę. Zresztą tutaj widzowie, słuchacze na pewno są obeznani z tematem, ponieważ z tego co kojarzę, nieraz u was przewijał się temat Tromy.
Tak.
Troma to jest w ogóle nasze takie matecznik, bym rzekł.
Trochę tak. I Asylum Studio.
Asylum Studio, tak.
Dobrze, kontynuuj proszę.
A zatem te dwa przecudowne obrazy, to nawet nie wiem, czy to nie był debiut, który chyba był, i takiego pana jak Trey Parker, który zasłynął później taką strasznie, strasznie żenującą główką jak South Park. Nie wiem, czy ktoś słyszał w ogóle. No, też tak, też tak właśnie sądziłem, że jest jakiś taki... On uważa, że to jest dosyć istotny element w jego filmografii. No ale dobra, w każdym bądź razie Cannibal the Musical. On też występuje pod drugim tytułem, Alfred Packer coś, ale to Alfred Packer kojarzy mi się z tytułem porno, dlatego stawiam na ten tytuł Cannibal the Musical. Drugi obraz z kolei to jest już obraz wyreżyserowany przez samego Lloyda Kaufmana, czyli ojca założyciela guru po prostu wytwórni Tromy. Także myślę, że obrazy dosyć ciekawe. Polski tytuł tego obrazu jest Noc Kurczętych Trucheł.
Tak.
Dobrze mówię?
Tak,
dobrze.
Dokładnie.
Bo nigdy nie mogłem zapamiętać czegoś.
No bo jest strasznie powalony.
Tak, albo ten film na mnie zawsze robił takie wrażenie, że w pierwszej minuty skupiałem się na czym innym niż tylko na...
Pierwsza minuta już zaczyna się całkiem srogo, nie?
No,
to tak, już jest... Tak.
Pokazanie, co ten film potrafi. Dobra, ale ogólnie u nas jest taki schemacik, że zaczynamy w sumie od tego bardziej normickiego filmu. Ciężko powiedzieć, który jest bardziej... Znaczy w sumie nie, no w tym przypadku nie jest ciężko, bo po prostu jeden jest chory, a drugi jest po prostu tak pojebany, że aż szkoda gadać. Więc zacznijmy od tego Alfreda Cannibala Musicala. Powiedz, Patryku, o czym ten film jest? Tak skróć fabularnie nam ten film.
Mhm, jasne. Główny bohater żyje w podejrzanym związku ze swoją kobyłą. Nie pamiętam w tym momencie i imienia, ale tak naprawdę to jest, można powiedzieć, takie koło napędowe całej akcji, ponieważ on jakby wyrusza z grupą niczego nieświadomych, jak to powiedzieć, kopaczy, poszukiwaczy złota, tak?
Traperów.
Po prostu traperzy to są później.
A nie, oj, dobra, sorry.
Są passé, traperzy są passé.
Tak, racja.
Tak, także oni są tylko zwykłymi kopaczami, zresztą pokazane, że to jest taki podły jakiś zawód. Tak?
Śląscy górnicy pojechali do Ameryki i idą szukać złota zamiast węgla, proste.
No, on w zasadzie ta główna postać grana przez Treya Parkera, bo on też odtwarza tą główną postać tam. Po prostu no, jest takie, nie wiem, kowbojem, mormonem, chyba nie wiem jak to nawet określić, który jest, mówię, zakochany w koniu i postanawia, ma ich przeprowadzić tam gdzieś przez góry, przez lasy, tak, po to, żeby wykopali złoto. No a koniec końców jest to historia, zatacza, że tak powiem, takie koło, bo w zasadzie poznajemy od końca, tak, czyli on już siedzi, jest sądzony. Mhm. Jest sądzony, oskarżony zostaje tam o zamordowanie swoich tych kolegów górników. No ale tak jak mówiłem o tej klaczy, no to od niej zaczyna się cały dramat, bo po prostu ta klacz zaginęła i on wtedy, nie bacząc na nic, postanawia ich przeprowadzić w zimę gdzieś tam w góry, żeby pozdychali z głodu, bo ważny jest koń. Także to jest piękny film o miłości, takiej prawdziwej między kowbojami i za nim powstały tajemnice Brokeback Mountain. Także
między mężczyzną, a jego koniem.
Czyli mówisz, że tam dokładnie. Na pewno nieraz koń był zwalony.
No, niewątpliwie tak.
Ale w ogóle mnie ten film od samej pierwszej sekundy urzekł, bo ja wam, to nie będzie duży spoiler. Film zaczyna się od sceny, kiedy chłop urywa chłopu rękę i go napierdala jego własną ręką. I wiecie, mi się skojarzyła taka zabawa w przedszkolu i w podstawówce, było. Brało się komuś rękę, mówię, czemu się bijesz? I mówię, kurwa, dobre. A później to był taki motyw, że wiecie, no tak jak wspominałeś, poznajemy tego bohatera od momentu sądzenia, więc tak jak jest często w tych trailerach, siema, to jestem ja. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego się znalazłem w takiej sytuacji. To totalnie jest ten motyw i nagle wiesz, on tam siedzi i rozmawia z tą laską. Wspaniale, mm-hmm. Ale bo to będzie spoiler duży, nieduży. Jeśli to nie będzie budujesz. Zbyt duży spoiler, to go wytniemy, ale na końcu jednak ludzka miłość zwycięża.
Tak, zwycięża, tylko że, no tak, ale po jakich dramatach tą, przez tą klacz, także tam był taki moment, tak, że dosiadł ją kto inny, także...
No, no było tak, ale... Ja pierdolę.
Co ja robię ze swoim życiem? Gadam z dwójką innych facetów o tym, jak czyjaś klacz została. No dobra, nieważne.
Dobra, na najlepsza mamy? Scena z tego filmu. W ogóle ten film był dziwny, w sensie okej, okay, był
taki...
Znaczy taki tromerowski bardzo, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Te żarty były tak głupie, tak proste,
że po prostu urzekły mi bardzo.
Także po prostu tak siedzę i tak...
Indianie samuraje. To jest najlepsza rzecz, jaką widziałem w tym filmie. Indianin...
No właśnie, ale ja nie wiem, czy to właśnie... I to jest ciekawostka, miałem was o to nawet zapytać, bo tak, no samuraje, ale oni, no ja to są coś w ogóle, nie wiem, Chińczycy, Koreańczycy, cholera.
Znaczy, no nie wiem, oni w filmie jakby twardo mówili o sobie Indianie.
Mi się wydaje, że to po prostu...
No bo to są Indianie pochodzenia jakiegoś azjatyckiego, tam jeszcze mocno właśnie mówię, jakieś te, ale tak zastanawiam się... To,
może ich nie było stać na prawdziwych Indian.
No to na pewno. Ale tak, to był dosyć taki dziwny moment tego filmu, jak wyskakuje taki Indianin. Jeszcze nie mówił w tym swoim jakimś dziwnym języku, którego nie da się zrozumieć i nie jest... To jest chyba połączenie właśnie jakiegoś chińskiego z czymś i tak dalej, bo przynajmniej tak trochę brzmiał. Ale tak, motyw Indian, którzy nie wyglądali na Indian i posługiwali się katanami... Znaczy w sumie tylko ten jeden wódz, nie? No i on tam troszeczkę szprechał po angielsku, przez co mogli się porozumieć. No i on był wodzem i on tam uczył walczyć tego jednego, tego głównego bohatera. Nie wiem, jakieś
ale takie... Ale on też go, sposób... właśnie, on też go nie uczył jakichś walk indiańskich, tylko to właśnie były takie jakieś walki wschodnie, trochę. Kung fu, nie? Więc no. Może to jest ten trop, że... A może to są Azjaci, którzy przyjechali, zabili Indian i przywłaszczyli sobie ich tak jakby rytuały i wkręcali ludzi, że są Indianami.
No ja sumie...
Ale to w sumie ma sens, bo patrzcie, oni zajechali do tej indiańskiej wioski i oni mówią, jesteśmy Indianami, mamy tipi. I tam ci stoją i mówią, są Indianami, okay. Mają tipi. I może te tipi zmieniło ich, że to nie są tak naprawdę Azjaci, tylko to są Indianie i to tak naprawdę byli od początku do końca Azjaci. A może Indian w ogóle nie było w Ameryce nigdy?
Tylko byli Azjaci.
Nie no, ale to jest naprawdę ciekawe, może faktycznie Trey Parker gdzieś tam trafił na jakieś tajemne księgi, tak, które po prostu świadczyły o tym, że to właśnie Chińczycy przyjechali i wymordowali tu Indian, a nie Jankesi.
No właśnie.
Jednak obstawiam, że po prostu nie mieli budżetu.
Ja myślę, że to jednak zostały odkryte jakieś tajemnicze karty Ameryki.
No może
teraz,
tak, że on nagle wziął jakichś
pokolenia.
Indianów i nagle wziął kartę UNO, wiesz...
I przez te wszystkie pokolenia jest wmawiane, że to Europejczycy, którzy przypłynęli do Ameryki, wymordowali właśnie Indian i tak dalej, a to wszystko jest spiskiem właśnie Chińczyków, żeby oczernić Europę i wygrać w tym globalnym wyścigu zbrojeń.
Nie no, bardziej ożółcić.
To było już rasistowskie.
Nie, dobrym tropem idziecie, no. Ja to wszystko notuję.
Ale no jest to...
Widzę.
Ale popatrz teraz, jakie były potęgi, tak? Była Ameryka była potęgą na świecie i była Rosja potęgą na świecie. A teraz właśnie kraje azjatyckie wychodzą na prowadzenie i między innymi Chiny również z technologią. Ale pytanie, czy...
Nie no, ale zaraz, Chiny kiedyś też były potęgą i przestały wojować po prostu. Notycznie zabiły swój potencjał i się zatrzymały.
Tak, ale teraz dzięki rozwojowi technologicznemu znowu wychodzą na prowadzenie, nie?
Tak, jasne.
Ekologicznemu i właśnie może w trakcie wojaży oni uknuli sobie taki plan, żeby nas zdyskredytować wszystkich innych i później, mając pozytywny PR, rozpocząć ten, wiecie, konsumpcjonizm i tak dalej i wyjść na prowadzenie finansowo bez użycia wojny, tylko za pomocą marketingu, PR-u i taniej siły roboczej.
I teraz jest pytanie, czy Trey Parker tak naprawdę potajemnie chciał wspierać i przemycić te treści azjatyckie właśnie, czy wręcz przeciwnie, tak? Jest po prostu uprzedzony bardzo mocno do Chińczyków.
Albo tak. Był wizjonerem i przewidział to, co się wydarzy za x lat.
No nie wiem, tego się nie dowiemy. Myślę, że trzeba zaprosić Treya Parkera.
O, słuchajcie, to zaproście go po prostu do podcastu i tyle. No,
no ja słuchaj, ja akurat mamy kontakty, to da się załatwić.
Spoko.
Tak, w 14 sezonie będzie.
Spoko. Nie, ale to jest ciekawe.
Dobra, strasznie się wkręciliście, panowie. Fajnie,
to jest ciekawa
kurwa. No muszę przyznać, że srogo tam. Przed nagrywaniem tutaj powiedzieliśmy sobie, żebyśmy tam jakieś sobie przynieśli wody, jakieś coś, nie? No to chyba ktoś przyniósł wodę, ale pomylił o z u.
Nie, no ale wracając do tego wspaniałego dzieła. Co was najbardziej zaszokowało w tym obrazie?
Zaszokowało?
No.
Znaczy, wiesz,
chyba,
co jest
chyba cały ten obraz.
Wiesz co, od pierwszej minuty do... Czekaj, ile ten film trwał? Godzina 36 tak. Jakoś, nie? Do godziny 36. Nie, ale wiesz co, no ja jestem osobą, którą jakąś ciężko zszokować. Ten film w sumie mnie nie zszokował. Najbardziej, to nie będzie szokujące, ale takim bardzo fajnym urozmaiceniem tego obrazu właśnie były te wstawki musicalowe, te śpiewanki i takie tam, które były... No tak samo głupie jak te wszystkie żarty, które tam jakby występowały, więc to sprawiało, że ten film w jakiś sposób wyróżniał się z tego wszelkich jakichś tam innych absurdalnych produkcji.
Właśnie, a ulubiona piosenka z filmu?
O kurde, o Jezus Maria. Nie przypomnę sobie, która
była. Tylko nie mów o Dzieniu Bałwana.
Nie wiem, mi się wydaje... Mnie te piosenki trochę zaczynały denerwować. W sensie, znaczy, one takie, były, czy oni mogą takie... w końcu zamknąć mordę i zacząć się napierdalać?
Znaczy, te piosenki nie były w żaden sposób takie charakterystyczne. One tak nie wpadały w ucho. Były takie bardzo neutralne.
O, kurwa. Ej, czekajcie, stop! Bo ten gościu jest naprawdę geniuszem. Patrzcie. O czym śpiewał ten chłop? Teraz mi otworzyłeś oczy. O lepieniu bałwana, tak?
No.
A jaką piosenkę śpiewała Elza? Ulepimy dziś bałwana, tyryryry. Z tej bajki dla dzieci, Królowa Lodu.
No okej. Okay. Kojarzycie?
I to też się stał międzynarodowy hit, rozumiecie?
Królowa Lodu to bajka dla dzieci?
Tak.
Kurczę,
Disneya chyba.
Dobra.
To chyba oglądałeś
tytuł.
No, ale on to zapoczątkował. On naprawdę jest wizjonerem.
Tak. Tak.
To jest kolejny argument na poparcie, że on wiedział. On wiedział w przeciwieństwie do pewnego malarza.
Słuchajcie, on później pokazał wiele rzeczy. Na przykład, nie wiem, czy to może nie powinienem wtrącać, no ale później w latach już nakręcił pełnometrażową wersję South Park i ja do dziś wierzę, że właśnie tak wygląda piekło, jakie to stawił.
A ja w sumie. Nie widziałem South Parku.
No tam Saddam Hussein z diabełkiem.
Cię tam w łóżeczku.
Tak, wesołe życie.
No przekonałeś, tak. Przekonałeś, zaraz będę oglądał.
Znaczy no, ogólnie film wydawało mi się, że będzie taki bardziej... No tutaj jednak jest ten tytuł, ten kanibal, tak? Jakby te akcenty kanibalistyczne są bardzo minimalne w tym filmie. Bardziej skupia się na tych żartach, na tej podróży, na tym absurdalnym motywie przewodnim, w którym gościu poszukuje swojego konia i poświęca życie innych gości, żeby ten koń został jakiś tam odnaleziony.
Nie jakiś, to jest klacz rasy arabskiej.
Tak, dokładnie.
Taki koń jest w cholerę pieniędzy warty.
Znaczy, no,
zaraz sprawdzę w Google.
I o to, cyk,
na o to będzie?
Co?
Ale wiesz co, ta klacz już jest wiekowa, także może być tańsza trochę, nie? Ale...
No, ale ogólnie...
Ze stara beka kisi najlepiej, nie?
No dobra.
Ej, to jest w ogóle cytat, który... którego używał mój nauczyciel. Nauczyciel tego. Sprawa jazdy. No dobra, wracając. Mówcie, a ja poszukam ceny.
Dobrze, będziesz sobie szukał konia. Znaczy tak, ogólnie ten absurd tego wszystkiego, ten humor, to no to jest właśnie takie typowo tromowe, że większość tych filmów, które oglądałam, zawsze miały, no, właśnie humor idący w tym kierunku, często urozmaicany jakimiś absurdalnymi scenami i jakimiś efektami, które były gorsze niż, no nie wiem, niż to, co my moglibyśmy zrobić teraz. Ale w żaden sposób ten film ani nie zgorszył, ani nie zszokował. Był taki dość ciekawy ze względu na trochę taką neutralność tego filmu. Na zasadzie, że on właśnie, że on był taki właśnie dostosowany do wielu widzów. I tam nie było ani takich scen gore, które mogłyby kogoś zgorszyć, ani jakiejś nadmiernej, nie wiem, nagości czy jakiegoś erotyzmu, bo w sumie tego w ogóle nie było. Poza takim lekkim romansidłem tej reporterki, tego złego, tego, co jest sądzony.
No nie, znaczy, nie, pragnę ci przypomnieć noc przy ognisku, kiedy
że oni się tam... Ale nie, oni to robili dla przetrwania. Ale oni to robili dla przetrwania, ja to rozumiem.
Tak się mówi.
A czy słuchaj, to, że niektórzy nie robią tego dla przetrwania.
Ale zimno, musimy przetrwać.
Chodź teraz do mnie. Mam sposób, żeby nas ogrzać.
Ludzka stonoga.
No tak, nie, dobra, to cofam. Cofam jakby motyw, że nie ma tam żadnych nagości, jest męska nagość, ale nie pełna.
Chciałem tylko wspomnieć, że wpisałem ile kosztuje koń rasy arabskiej w OLX-a i zdziwiłem się, że one są takie tanie, bo myślałem, że to będą, wiecie, dziesiątki tysięcy, tam około 20, 30, 40, a tutaj na przykład jest ogłoszenie z bardzo taką niepoprawnie polityczną nazwą. Sprzedam pilnie Araba. 13 tysięcy. Witam, z powodu braku czasu muszę sprzedać przepięknego i urodziwego Arabka. Ma 5 lat i jest... No, jakiś tam, wiecie. Nie umiem tego czytać. Ale wiecie, od 5 tam do tych, powiedzmy, 20. Przy czym ceny wahają się... Klacz arabska kosztuje 25 tysięcy złotych, nie? Okej, okay, M ma B, ogólnie... 30, no to, nie, to znaczy... chyba zależy, nie?
Znaczy to są i tak spore ceny mimo wszystko, no bo za to można na przykład jakiś tam samochód kupić, nie?
Ale o co patrz, chodzi? Że wtedy nie było samochodów i pomyśl sobie, że to wtedy te konie to były tak jakby podstawowe środki transportu myślę, że teraz ten koń może być... tańszy bądź też droższy, nie wiem. Wtedy tylko
wydaje mi się, że droższy, bo teraz jest taki bardziej ekskluzywnym, takim, no powiedzmy sobie, no produktem to źle powiedziane, bo koń w sumie nie jest produktem, ale...
Nie. Ale w czasach kowbojskich zaś myślę,
no to myślę, że one były bardziej popularne i tańsze.
Myślisz?
Znaczy, tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że jak coś jest bardziej popularne niż jakieś, powiedzmy sobie, ekskluzywne, no to ta cena jest taka bardziej dostosowana do wszystkich. Teraz nie każdy może sobie pozwolić na konia, a wtedy praktycznie każdy miał tego konia.
Ale każdy może sobie pozwolić na auto.
Ale nie każdy miał takiego konia.
No właśnie. To jest tak, jakbyś, wiesz, możesz sobie pozwolić na auto i kupisz sobie Golfa trójkę, ale nie możesz sobie kupić Porsche. I pytanie, czy ta klacz wtedy była takim Porszakiem, czy raczej rozjebanym Golfem trójką, którym mogłeś driftować pod Ibizą?
To znaczy, okazało się, że ta klacz była bardziej Volkswagenem, bo wszyscy na niej jeździli jak chcieli. Także.
No także mamy odpowiedź, raczej za droga nie była, skoro każdy mógł sobie na nią pozwolić. Ale do czego jeszcze chciałem zmierzać? W sensie, sam koń, to jakby już mówiąc do tych cen, które podałeś i które są dostosowane do dzisiejszych czasów, jakby sam koń może nie jest jakiś taki wybitnie drogi, ale koszt utrzymania konia to jest solidna, że tak powiem, inwestycja, no solidna kwota. Wiem, bo akurat mam kumpla, który z żoną jakby nabyli konia. I
kumpel ujeżdża konie, fajnie.
No i oni mają właśnie tego konia, sobie tam jeżdżą i tak dalej, tak rekreacyjnie, ale koszt utrzymania, jakby weterynaryjne, te pożywienie, jakieś pielęgnacje, kowal, to wszystko to jest po prostu Jezus Maria, no to już łatwiej utrzymać, nie wiem, wszystko inne. Więc przynajmniej w dzisiejszych czasach może ten...
Gdybyś miał wybierać, kupić dziecko, w sensie dzieci się nie kupuje. Nie,
Jezus, ale... Maria. A co, masz jakieś te?
A co, chcesz kupić? Nie, ale no widzisz, dziecko jest droższe niż koń chyba.
No, to zależy skąd to dziecko.
No w sumie tak.
I skąd ten koń. Dobra, nieważne, jakby nie porównujmy tutaj cen konia i dziecka.
Ale patrz, ktoś może koń versus samochód.
No, w sensie...
Bo zależy też od eksploatacji i czy na przykład płacisz
no,
sobie...
No konia możesz pogłaskać.
A auta nie możesz pogłaskać?
No ale... ale...
Auto cię nie powłucha. Jakiś czas temu właśnie też, nie wiem jak to się stało, znaczy ja dziwne rzeczy zawsze znajduję.
Dobra, dobra.
Siedząc wieczorem po prostu oglądając telewizję trochę na jakiś dziwny program i tam był facet, który żył w związku intymnym swoim samochodem, nie?
Też to widziałem.
I oni go z tego próbowali wyleczyć, bo on się kładł i dotykał konia, tak? Tylko, że swojego konia, nie takiego kupnego. No.
Problem? Jak się kochają, to chuj z nimi.
Znaczy jak dla mnie to żaden problem, tak? No ale oni jakoś tam jego znajomi uznają, że to jest problem. Tak?
Że wszystko w tym samochodzie się lepiej.
Wysłano go na terapię jakąś. No w każdym bądź razie to pokazuje, że można też czułością obdarzyć auto.
No dobra, no był jeszcze jakiś tam program o lasce, która poślubiła lalkę, także... W sensie poślubiła. Także chyba wzięła ślub taki prawny. Dobra, jak zwał, tak zwał. W sensie był...
Dobra, zejdźmy z konia i przejdźmy dalej do tego filmu, nie?
A, już.
No i cyk. Dobra, i działamy. To no ja dobra. Z kolei, jeśli mówiliśmy o tych piosenkach, to ja bym tylko wtrącił. Moim po prostu faworytem piosenki, właściwie były dwie. Jedna to była piosenka po prostu rewelacja. Jak goście ubrani w te futerka, tak, skaczą po prostu, wywołują te rzeczy, to było super. No i druga chyba, która urzekła mnie już pierwszym wersem, tam było coś na zasadzie powieść skurwiela, powieść wysoko, jakoś tak chyba.
Pod koniec.
Tak, dokładnie, no i w ogóle... Tak, to robiło robotę, zbudowało napięcie i w ogóle.
To w ogóle absurdalne, nie? Chłopa emocje. Przygotowują na wieszanie, a ci tam ludzie tańczą. Yeah, będzie
wieszanku. No coś w tym jest. No jakby
kiedyś
tromie,
nie było telewizji i ludzie się cieszyli chwilą po prostu.
No a teraz co? Tańczyli, śpiewali.
Telefony, teraz... komórki i siedzą.
I internet to głupia.
Internet i później się robią bardziej agresywni.
I grają w te komputery.
No. Tak jest.
A dzisiejsza młodzież.
To co, zmieniamy, no. Że tak powiem, przeskakujemy z konia na kurczaka, że tak powiem, from the horse to the cock.
No dobra, i jakby drugi film, bo w sumie podałeś ty to, dobra, to co wam co powiedziałem. Chodzi o to, że jakby ten film podałeś jako pierwszy, kiedy podsunąłem ci motyw przewodni i nie ukrywam, że bardzo mnie ucieszyło to, że podałeś ten film, bo chciałem go bardzo szybko wkręcić właśnie w ten podcast, ale jakoś nigdy nie było okazji. No i teraz przychodzi taki my. No jest po prostu, ja go oglądałem chyba czwarty raz, żeby nie skłamać, albo piąty. I bawiłem się tak samo dobrze za piątym razem, jak za pierwszym. I jakby opowiedz, o czym jest ten film, bo najpierw do tego przejdźmy.
Swoją drogą, ten film jest bardzo dobry, jak na tromę.
Tak. Znaczy, no tak.
On nie jest taki tromowy. Jego by mogło wydać Asylum i nikt by się nie...
Nie, to jest bardziej tromowe niż wszystko, co inne tromowe praktycznie
wypuściło. Ale on jest po prostu dobry jakościowo, uważam.
Ale...
Efekty specjalne są świetne.
Dobra, Patryku, powiedz o czym jest ten film, a zaraz przejdziemy jakby do samego filmu.
Dobrze, więc tu w zasadzie wszystko zaczyna się również od nieszczęśliwej miłości. To jest to, co łączy oba te obrazy.
Nie tylko to.
To jest historia... No nie tylko to, oprócz tego oczywiście wspaniała ścieżka dźwiękowa, czyli właśnie soundtrack, tak, i te piosenki.
I Indianie.
No, tak, jest Indianie.
Tak, ale oczywiście, no, to jest tak, to jest poważny element fabuły w końcu. I tak, historia opowiada o młodzieńcu, który chce skosztować pierwszy raz, zakosztować związku intymnego ze swoją koleżanką, tak? No i ale okazuje się, że koleżanka tak w ogóle preferuje związki intymne z innymi dziewczynkami, nie z chłopcami. I wiąże się, ona chyba nie była w jakimś związku, pamiętam.
Tak. Znaczy to ona była na zasadzie z nim, tego... a później poszła do niej, nie? I on jest taki...
No bo ona zaczęła studia i dlatego jakby rzuciła tego Arbiego, bo tak się nazywa no. Główny bohater.
Tak,
i ona potem jak odkrył, że jest w związku z kobietą, to ona powiedziała, że studia to jest taki czas eksperymentów i dlatego teraz jest z kobietą. Kontynuuj.
Tak. No, a on zamiast na studia postawił na rozwój osobisty, rozwój swojej kariery i na spełnienie się w życiu zawodowym, więc udaje się tam, gdzie większość ludzi, którzy po prostu są młodzi i aspirują, mają pragnienia, marzenia, American Dream, a więc rozpoczyna pracę w...
odpowiedniku McDonalda w sumie.
Bardziej KFC.
No, KFC, McDonald's, bo to takie połączone, bo oni no, tak robili jak kanapki, jak hamburgery, tylko tyle, że z kurczaka.
Ale ten gościu, ten główny szef, tego oczywiście...
Generał.
On przypomina mi tego dziadka z KFC, bo też no właśnie na biało, też. Nie? Taki...
No, to jest takie połączenie pewnych takich
w ogóle czuję się oszukany,
powiedzmy
bo ta laska na studiach tam eksperymentowała i tak dalej, wiesz, tam różne życie jedyne, a jedyne eksperymenty, jakie ja miałem na studiach, to drink woda z wodą albo woda ze spirytusem.
No widzisz, każdy przechodzi przez studia inaczej. Dobra, kontynuuj. Mamy tą, American Dream w fast foodzie i kontynuuj dalej.
No tak, no i on znowu zderza się z tą swoją dziewczyną, tak? Jak się okazuje, właśnie z byłą dziewczyną, która jest w związku mało sympatyczną lesbijką, która tam po prostu robi taką pikietę przed restauracją, bo jest weganką, tak? I chcą, protestują przeciwko w ogóle korporacji, przeciwko wyzyskowi itp., tak? To i co, no i akcja nabiera bardzo szybko tempa, bo okazuje się, że oczywiście fast food stoi na jakiejś przeklętej ziemi w ogóle
Na indiańskim cmentarzysku, na którym były składowane toksyczne odpady. To jest genialne kombo.
Jak to w Tromie muszą być toksyczne odpady?
I w ogóle to wszystko dzieje się w Tromaville, czyli w popularnym mieście w produkcjach Tromy.
No.
To też warto zaznaczyć.
Dokładnie, tak? No i co daje, akcja się tam zagęszcza po prostu, kurczaki tam stają się jakimiś potworami, tak, no i mamy później w zasadzie godzinę
przyjemności
wszystkiego na ekranie, od krwi po fekalia, po jakieś zielone płyny. Tak.
I cycki.
Oj, i cycki, dużo. Tak, jest dużo cycki.
To odróżnia to odróżnia ten kanibala od Tromy, cycki odróżnia, od tego, w sensie od kurczaków, że tam są cycki.
Tak, w kanibalu są...
I nie chodzi o piersi kurczaka.
Tak. Także w kanibalu mamy męskie cycki, jak ktoś preferuje bardziej.
No tak, i tutaj też coś chciałem wtrącić, ale oczywiście zapomniałem, czyli to nie było nic ważnego, no ale ogólnie akcja rozwija się dlategoż, gdyż to całe jedzenie w tej knajpie jest po prostu spryskane tą klątwą tego starego indyjskiego cmentarza i tak dalej.
I
to całe jedzenie jest takie... I toksycznych odpadów, i to jedzenie jest takie całe, takie... takie zielone, takie toksyczne, z takimi bąblami zielonymi, takimi chamskimi, i oni to jedzą. To jest takie strasznie obrzydliwe, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy.
Apetyczne, bym powiedział bardziej.
No, słuchaj, jak zwał, tak zwał. Tak czy inaczej, no jest to bardzo mocno wpływający na żołądki widzów film, ponieważ jakby główną domeną tego filmu jest wymiotowanie i wypróżnianie się wszelkimi otworami ciała, co jest oczywiście obrócone w bardzo mocny żart, i to taki ultra fekaliany, i to taki naprawdę solidny, bo już pierwszy klient, który coś tam zjadł, to akcja przenosi się do toalety, którą całą zasrał, i to tak dosłownie.
Ja nie widzę problemu,
chłop przynajmniej schudnął. Niezwykły klient.
A, to był niezwykły klient, jakiś tester.
To był Jared, schudł do jakichś 300 kilo, także facet wygląda na zdrowego, naprawdę. I po zjedzeniu leci tam do kibla, a mnie przez tą całą scenę bardziej mnie zastanowiło, jak on się zmieścił na takim. To mnie zawsze fascynowało w tej scenie. No ale to tak.
Już jest takie kosmetyczne aspekty filmu.
Może wcale nie siedział.
Może robił na małysza.
Na małysza, właśnie. A później w końcu upadł na ziemię twarzą do podłogi i srał w górę, więc może wcale nie musiał siedzieć, ponieważ on jednak, patrzcie, miał straszne gazy. I miał, powiedzmy, że tak powiem, bardzo mocny fekalniany wodospad. Więc ja mam taką teorię, że on za pomocą, wiecie, tego fekalnianego wodospadu się unosił nad ziemią, tylko że te ciśnienie go przeciążyło i przeleciał. Rozumiecie, że tu dupa i miałby siąść, ale ta kupa, która leciała, go tak jakby podnosiła, była takim krzesełkiem gównianym, ale zbyt duży ciężar sprawił, że go przerzuciło na drugą stronę, no.
Ale to ci, że... sorry, po jebie.
Powiem ci, że im dłużej słucham, to dostrzegam piękny umysł, naprawdę. To jest zmysł analizy po prostu, także...
Staramy się jak możemy, wyciągamy z tych filmów wszystko, co się
ale
da.
Ale jak mówimy już o analizie, to chciałbym też zaznaczyć, że ten film... Dobra, mówimy, że jest głupi, mówimy, że jest obrzydliwy. Mówimy, że żarty są o kupie, żygach, sikach, sraniu, mordowaniu, wysadzaniu się i tak dalej. Ale zauważyliście, jakim on jest komentarzem społecznym?
Tak, pięknym? Jakby do tego też chciałem dojść, tylko troszeczkę, że tak powiem, to później.
Pozwól,
ponieważ...
że ja dojdę pierwszy.
No,
w każdym razie chciałem wam opisać tą scenę.
To ja wsiadłem z konia, wy sobie dochodźcie.
Ja też, chciałem powiedzieć jak scenę, bo przyjeżdża ten kapitan, tak? I te wszystkie...
Generał.
Urlich von Jungingen przyjeżdża i te wszystkie weganki protestują. I on tam mu przyjeżdża i mówi, ty kurwo, mordujesz kurczaki i w ogóle korporacje złe, chuj ci w dupę, nienawidzimy korporacji i konsumpcjonizmu. I wyciąga kubeczek ze Starbucksa. I nagle 150 osób za nią, dobre, jebać konsumpcjonizm. I ja sobie tak myślę, ależ to jest genialne w ogóle, jaka to jest w ogóle, jaki to jest komentarz społeczny, jakie to jest przesłanie, prawda? Bo my wszyscy jesteśmy mamieni przez, że mamy możliwość buntu, że tu się buntujemy wielce, a co? A wszyscy są w szponach kapitalizmu. Nawet ci najbardziej buntujący się, proszę.
Ale tak, no jakby w ten
znaczy, ja zapisałem, ja nawet, ja przepraszam tylko, bo ja sobie nawet odnotowałem, tak, nie? Tak się przygotowałem, słuchajcie.
Że
przyszłość kraju to kreowanie marki i franczyzy.
O, w ogóle
i uważam, że to właśnie... Tak. I uważam, że to nam właśnie tutaj określa jakby całą obserwację tych właśnie korporacji, tak? Ale i również hipokryzję, co powiedziałeś, tak? No i oprócz tego przecież, jak wiemy, która się okazała złą lesbijką, ale nie dlatego złą, że lesbijką, bo po prostu była zła z charakteru. Ale nie dlatego, że była lesbijką.
To zła kobieta była po prostu.
Żeby nie było. Tak, to po prostu była zła kobieta, tak? No i miałczała dlatego, kto jej zapłacił. Po prostu, tak?
No w sumie tak, bo potem było jakieś
czy to jest
takie...
właśnie pytanie, czy te wszystkie lobby kontrolują tych wszystkich protestantów i na przykład opłacają?
Znaczy, wiesz, może to jest przykład, po prostu żeby podrzucony te... jakiś
wyłączyli telewizor, włączyli myślenie, proszę państwa.
A czy źle to zinterpretowałeś? Chodziło mi o to, że wiesz, może te wszystkie korporacje i tak dalej wysyłają w tłum tych co tam
ludzi.
Protestują, swoich ludzi, żeby oni tam coś tam nakręcali, a potem jakby tak powolutku przekabacali na stronę jednak tej korporacji.
No tak, no.
Tak jak tutaj była ta bohaterka, ta lesbijka zła.
Ten owczy pęd się robi, nie? Prawda? I no, to też było pokazane w tym pięknym
stada,
filmie.
No. Tak, że mimo tych wszystkich fekalianych elementów, który opiera się w sumie wizualnie, to mentalnie ten film ma bardzo duże przesłanie i nie wiem, czy zwróciliście uwagę na scenę, w której główny bohater rozmawia ze zmielonym meksykańskim gościem, który jest teraz hamburgerem i on właśnie tłumaczy, że to wszystko jest spowodowane tym, że Ameryka jakby zabiła tych rdzennych Amerykanów, czyli tych Indian, sprowadzając ich na drogę alkoholizmu, jakiegoś tam konsumpcjonizmu, tak, wszystkiego, że ogólnie to jest takie bardzo też właśnie społeczne, pokazujące, że Amerykanie wykorzystują tych wszystkich, nie wiem, osoby z Meksyku, czy jakieś tam, powiedzmy sobie, tą tanią siłą roboczą i właśnie to też był taki potem przerobiony jako żart, że już ten hamburger miał powiedzieć, co on ma zrobić, żeby to wszystko się skończyło, ten cały brud, syf, który jest w tym kraju, ale potem przyszedł gościu, zjadł tego hamburgera.
I to chyba go zjadł nawet ten generał. Nie?
Tak, ten generał, więc oni tam rozmawiali i to ten hamburger mówił bardzo mądre rzeczy. Właśnie,
ale został uciszony przez korporację, tak, przez głowę korporacji.
To jest morał, w sumie taki, znaczy on jest bardzo głęboki pod względem
właśnie,
przekazu.
Też się teraz zorientowałem, jak zaczynałem na temat tego filmu mówić, to zaczynam dostrzegać, ile w tym filmie było inteligentnych rzeczy w ogóle. I stąd
znaczy,
też,
w ogóle,
wracając
w ogóle,
do poprzedniego filmu, może ta troma ma gdzieś takie tajne akta Ameryki i próbują przez te filmy
ale
pokazać.
Wątpię, że, znaczy wiesz co, wątpię, żeby oni potrzebowali takich rzeczy, bo to widać gołym okiem. No nawet u nas w Polsce są jakieś takie powiedzmy stereotypy wykreowane przez tłum, a w Ameryce jest jeszcze bardziej, bo Ameryka jest jeszcze bardziej no głupim krajem pod względem jakby samomyślenia.
Myślę, że bardziej podzielona, nie? Poprzez...
Nie, ja bym tego tak nie nazwał.
Nie, tutaj to jest dobrze powiedziane, że z głupim krajem, no bo jakieś 40 milionów ludzi tam jest analfabetami, nie potrafi czytać ani pisać, także...
Ale to jest przerażające, no więc... nie? Że w znaczy... tak rozwiniętym kraju, że biorąc pozory, nie? Bo Ameryka też się kreuje, zawsze się kreowała, zawsze mieliśmy ten American Dream.
A zawsze się pokazuje to, co jest fajne, a tak. Unika się tego, co nie jest fajne.
No jest jakby... XXI wiek, a tam tyle osób jest, wiesz, analfabetami i...
Znaczy wiesz, u nich totalnie inaczej wygląda system jakby edukacji, system zdrowotny i to wszystko zupełnie inaczej wygląda niż u nas, więc tam po prostu mniej osób może sobie na to pozwolić z różnych względów i to jest i złe i dobre, z różnych jakby tam przyczyn i tak dalej, bo na przykład tam nie mają takiego NFZ-u tak jak my. I tak nie, no ale wiesz, kwestia jest po prostu tego, że tam, żeby mieć po prostu ubezpieczenie, to jest no już coś. To jest, wiesz, jakiś wyższy level. Tam normalny taki Kowalski nie ma ubezpieczenia, czyli jak będzie sobie szedł i sobie ten głupi ryj rozwali, bo się potknie, no to ma bardzo duży problem, bo wszelkie jakieś takie usługi medyczne są tam tak drogie.
Ale jak tam musi być pod ziemię w ogóle? Opłaca się w no, ogóle kurde, zrobić
Ameryka,
jakieś
no,
studia belejakie?
Większego podziemia nie ma.
Ale wiesz, zrobić belejakie studia i normalnie przyjmować tych wszystkich bez ubezpieczenia za jakieś pół ceny na przykład. O! Ma pan depresję, to weź se, kurwa, idź pobiegaj. 200 zł. A, noga złamana, ale, rozchodzi
ale
się,
ale widzisz,
spoko.
Tam, żeby na przykład właśnie też pójść do jakiejś szkoły czy uczelni, w sensie wyższej, no to tam też nie jest takie, tak jak u nas, że a, przyjmujemy, bo coś tam nie. Tam jest po prostu taka droga, żeby tam się dostać, że tam, no stary, no nie przetrwałbyś tam.
Aha,
tyle, bo tutaj
nie
dajesz radę.
Okej, okay, dobrze.
Jesteś po prostu głupi, to chciałem
przypomnę
ci...
Przypomnę ci to, jak przyjdziesz, kurwa, do McDonalda, w którym pracuje pochumanie i będziesz chciał dodatkowe frytki.
Dobra. Nie wiem, w McDonaldzie.
No właśnie, kurwa, bo cię nie stać.
Nawet biedaku. Kanapki Drwala, nie? Czemu?
Nigdy nie jadłem
kanapki Drwala. Zrobiła?
Nigdy nie jadłem kanapki Drwala.
Ja jadłem, ale tak szczerze, jeśli mam być szczery, to wolę iść do burgerowni, bo ta kanapka Drwala kosztuje około 25 zł.
Teraz już tak.
Tak. No to wolę iść do burgerowni, dołożyć piątaka i mieć w miarę spoko burgera.
Czy z tym zgadzam? Iść do małej firmy, wspomóc ją.
Lokalnej Polski, a nie do tej korporacji.
A nie tej korporacji, która w ogóle nie płaci podatków i w ogóle jest zła i wykorzystuje ludzi, a taki burger u pana z dzicha, no to jest polski i tak dalej. Tak jak na przykład się zawsze śmiałem.
Że
co?
W sumie my się kierujemy tą myślą, Łukasz, bo my staramy się wspierać wszystko, co polskie. No popatrz, na przykład teraz zaprosiliśmy do podcastu jakiegoś tam polskiego autora, a mogliśmy Stephena Kinga.
A mogliście Treya Parkera na przykład.
O, no dokładnie, także widzicie, wspieramy naszą polskość.
Polska górą.
Tak, Polska, nie wiem...
Polska mountain dla amerykańskich słuchaczy.
Polska mistrzem Polski. Dobra, nieważne, odbiegamy od tematu, chociaż w sumie nie do końca.
Jeszcze tak wracając, inaczej... walka ze stereotypami też była.
Tak, tam, a czy w ogóle tam, tak jak mówiliśmy na... A nie, czekaj, to będziemy mówić na czwartym odcinku, że zabawa stereotypami, ja to bardzo lubię i tam właśnie są te chamskie, amerykańskie stereotypy. Oni się z tego śmieją, oni to bardzo mocno wypuklają, to wszystko, co jest złe w amerykańskim społeczeństwie i po prostu no wszystko wrzucają na raz, tak? Właśnie ten chamski fast food, tych ludzi, którzy tworzą stado i tak naprawdę nie mają swojej własnej myśli, tylko powtarzają to, co jedna osoba powie, potem jedna osoba zmienia zdanie, to wszyscy zmieniają zdanie, więc to jest takie no, nabijanie się z tego.
Nie, to jest właśnie fajne, bardzo, bardzo fajne,
znaczy,
bo
tak, to jest
ten
duży
film
plus.
Tak ciśnie z tą też polityczną poprawnością po prostu. Tak, wiadomo, że fast foody i ten generał cały to są republikanie, tak? A No i tłumek skandujący tam, ogłupiony, to są z kolei ci, którzy pójdą, zagłosują na demokratów. Także obrywa się jednym i drugim, tam jest mnóstwo żartów też, no i z mniejszości i itp. Także no to jest coś wspaniałego w tym filmie, dlatego za to chyba też pokochałem, tak, bo sam w swojej twórczości często jakby staram się przełamywać te schematy, tak, i nabijać się trochę i z tego, tak.
Tak, żeby gdzieś tak po środku, nie?
To chyba jest najbardziej zdrowe podejście, nie? Bo...
Znaczy, ja staram po prostu się właśnie mieć takie zdrowe jakieś podejście do świata i dostrzegam absurdy po prostu, wiesz...
Każdej strony.
Każdej opcji, że tak powiem, i że z tego nie można sobie żartować. Tym bardziej ja wtedy mówię, można i trzeba.
Nawet trzeba, nie? Bo jeżeli z czegoś nie żartujemy, no to wtedy w pewnym momencie staje się tematem tabu. Oczywiście no żarty, raczej nie naśmiewanie się z kogoś, a śmianie się z tym kimś. Tak jak ja często sobie żartuję z Łukasza, on sobie żartuje ze mnie i wszyscy jesteśmy...
Nie, ja mówię prawdę.
Ja o tobie też, śmierdzisz.
Jesz kupę.
Możesz tego nie mówić na wizji.
O kurwa, sorry, to się nagrywa.
Nie, ale też tak uważam, że wiecie, to żartowanie ze wszystkiego tak naprawdę pozwala nam w jakiś sposób obyć się.
Ale to też jest zdrowe.
Z ze śmiercią, z korporacjami, z jakimiś tam, wiecie, innymi opcjami politycznymi, mniejszościami, większościami i tak dalej, bo kurczę, to pokazuje, że wszyscy jesteśmy tacy sami i z wszystkich można się śmiać i wszyscy nie. Jesteśmy gdzieś w tym wszystkim równi, a chyba o to chodzi ludziom, nie? Żeby...
To pokazuje po pierwsze to, że sztuka nie powinna być w żaden sposób ograniczana jak właśnie temu, że ktoś powiedział, bo jemu się to nie podoba i tak nie można.
Bo,
tak?
No, bo ciebie to urazi, nie?
No. Tak, no. Dokładnie. No.
A teraz cały czas do tego dążymy i to jest straszne. To właśnie także... poprawności i to wszystko i to jest właśnie fajne. Ten film nie powstałby w tych latach, a przynajmniej tak oficjalnie, bo to jednak no taki undergroundowy trochę film, w ogóle Troma jest trochę undergroundowa.
Już
i...
wtedy był undergroundowy, nie?
No już wtedy była, więc cały czas oni coś tworzą, więc myślę, że cały czas idą głównym swoim schematem bez narzucania czegoś, tylko że teraz już to tak nie przejdzie fajnie, więc... Więc właśnie to jest dobre, że to jest ten film jest taki mocno wyśrodkowany, że nie popada w żadną skrajność. A na przykład my Polacy kochamy popadać w skrajności, więc nie ma u nas złotego środka.
Nie sądzę, żeby to był tylko nasza przywara, ale ja podejrzewam, że to jest w ogóle domena ogólnie, tak? Że popadamy w skrajności.
Tak, ale właśnie zauważyłem, że no jednak Polacy jakoś mają do tego, nie wiem, może po prostu tutaj mieszkam na co dzień tak, jakby jestem z tym obyty, możliwe, że w innych krajach jest podobnie, albo tak samo, albo gorzej, nie wiem, tak czy inaczej, tak.
Myślę, że jest bardzo podobnie. U nas plakat skandalista Larry Flint, kiedy Woody Harrison wisiał, tak, ale za granicą tak samo, film Ksiądz na przykład, takie były protesty, tak, czy wiele, wiele innych obrazów.
Ja myślę, że to też jest... Mieli. Wiecie, działanie na takich stereotypach i na takim prostym myśleniu też jest, że tak powiem, ekonomiczniejsze dla mózgu, nie? Bo nie trzeba się zastanawiać, mamy jedną ścieżkę wytyczoną, no i nie trzeba myśleć, jest ten jakiś stereotyp, więc musimy według tego stereotypu, bo nie trzeba się zastanawiać, nie? A ludzie jednak są leniwymi istotami, jakby nie patrzeć, nie?
I to bardzo.
Tak, ale mówię, ale po prostu ludziom trzeba po prostu zostawiać wolność, że... Tromy stwierdzi, Boże, co za gówno w sumie. I to odrzucić, tak? I spuścić wodę, no i dziękuję. No i spoko, i okej, tak? A jeśli chodzi o Tromę, w ogóle to jest świetny przykład takiej pełnej niezależności artystycznej tak naprawdę, bo oni osiągnęli przez te wszystkie lata po prostu taki pułap, że kręcą co chcą, jak chcą i ludzie sami się do nich pchają, żeby tam zagrać. To jest, no oczywiście, że nie pchali się tam Kevin Costner, tak? Zresztą tam w Tromie wielu debiutowało, którzy stali się znanymi aktorami przecież. Ale to zanim sypniemy nazwiskami, bo widzę, że Łukasz tutaj już chciał pewnie wymienić kilka osób.
Nie, ale wiem, że jakby no jest taka tendencja, że często w takich filmach niszowych, często właśnie w horrorach jakichś takich kiepskawych, to właśnie często debiutowali naprawdę bardzo, bardzo znani aktorzy. I tutaj jedyne, co mi na razie przychodzi do głowy, to że w pierwszym koszmarze z ulicy Wiązów, czyli w pierwszym filmie o Freddym Krugerze występował ten, o Jezu, Johnny Depp. No i to był jego debiut w ogóle filmowy.
A w ogóle on tą rolę z przypadku dostał.
Tak, dosłownie z przypadku i...
Podobno córka Cravena zadecydowała, że on to...
Tak. I on w ogóle chyba nie chciał w tym występować czy coś. No nie wiem, tak czy inaczej w takich filmach też występują mniejsze bądź większe z nazwiska, ale no, jest coś takiego, że jednak często ci aktorzy na samym początku kariery zgadzają się na tego typu role, a potem się... No i idą do przodu. No.
Trochę jak nasi goście.
Szczególnie, że Troma zaczynała właściwie nie od horroru, tylko od, oni zaczynali od tego. Pierwsze ich filmy to były delikatne, w zasadzie takie komedie.
A no tak, bo był Romeo i Julia na przykład. Tak.
To już później, to był Romeo, to już 96 rok, ale ja mówię ich pierwsze, w ogóle pierwsze obrazy, to były po prostu takie komedie lekko. Mediatyczne i tam naprawdę występowały osoby bardzo znane. Ja też tak powiedziałem, Koster mi kojarzy, że nawet nie wiem czy nie, ale tego nie jestem o tym przekonany. Topowych aktorów, naprawdę.
Właśnie przerwało cię przy wymienianiu nazwisk.
Tak, właśnie ja to chciałem się ciebie już troszeczkę wcześniej spytać, czy technicznie jakby, bo u mnie tam Patryk cały, od czasu do czasu się zacina.
No też mam takie wrażenie. Dlatego możesz powtórzyć nazwiska.
Tak.
Znaczy, ja w zasadzie ich za dużo nie wymieniłem. Powiedziałem, że nie jestem przekonany, czy nawet w tym jednym z pierwszych filmów, czy nawet gdzieś tam właśnie Kostner nie przewinął, albo ktoś o takim nazwisku właśnie topowym, tak?
A, na tej zasadzie. No może
trzeba, tak było, być, trzeba byłoby to sprawdzić, tak?
Tak się research, ale tak, jestem skłonny w to uwierzyć, bo bo to jest taka tendencja właśnie w tych latach 80.
Samuel L. Jackson podobno.
A, no było coś. No, takich, bo to teraz będzie szukać. Tak. No dobra, możemy już jakby pominąć ten element. Wydaje mi się, że bardzo mocno pogadaliśmy już o samym elemencie, powiedzmy sobie, takim mentalnym tego filmu, takiego przesłania, morału i tak dalej. A co powiecie na temat aspektów wizualnych?
Przesrane.
Bo na przykład ja uważam, że znaczy był bardzo obrzydliwy i dla osób o takim kiepskim przystosowaniu się do rzeczy dziwnych na pewno ten film odrzuci, i to już po pierwszych dwóch minutach, jak ta scena na cmentarzu jest na samym początku, i wydaje mi się, że ta scena już zweryfikuje widzów, potencjalnych widzów tego filmu, bo ktoś, kto nie będzie kontynuować po scenie pierwszej, myślę, że no nie będzie kontynuować i potem już mu się na pewno jakoś nie spodoba, a ten, kto uzna, śmieszne.
Dupa rozerwana w cmentarzu.
Nie, no bo to już ta scena była sroga, nie? Ale wizualnie...
Była taka powiedzmy nietuzinkowa, bym rzekł.
Kurwa, kochamy to słowo na naszym podcaście. Nasz podcast jest nietuzinkowy, kurwa, jego mać. Tak czy inaczej, wizualnie ten film bardzo mi się podobał i był ogrom... Widać, że był ogrom pracy włożony w to, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. I mimo tej całej tandetności, beznadziejności, te wizualne efekty były naprawdę dobre. W sensie ten film takie efekty właśnie miał mieć. I wyszło to super. Te wszystkie rozrywania ciała, te odkrajania jakichś tam elementów tego ciała.
Wydziobywanie oczu, nie?
Wyrywanie
jąder.
Tak, to wszystko. Rozłupywanie głowy, tam mielenie. No
wspaniałe ja wspomnienia.
Tak, ja byłem zachwycony pod względem wizualnym, jeżeli chodzi o ten film, bo naprawdę dał radę i miłośnicy wszelkich takich niszowych produkcji, tandetnych produkcji, horrorów klasy B i niżej będą na pewno zachwyceni. A jak wy oceniacie aspekt wizualny? W sumie może nie wy, jak ty, Patryk, oceniasz, bo twoje zdanie to mnie nie obchodzi.
Wizualnie to, co mówisz, bardzo przyjemnie się wygląda, tak? Biorąc pod uwagę, że wiadomo, no, są filmy kręcone za mały budżet, tak? To naprawdę, to jest na przyzwoitym poziomie. Uważam, że jest to na pewno film, który odróżnia wiele innych produkcji Tromy, tak? No bo jednak niektóre produkcje Tromy po prostu naprawdę ciężko cierpieć, tak? Żeby przetrwać przez 90 minut.
A to prawda.
To jednak tu się to bardzo fajnie, przyjemnie ogląda. Ja uważam, że to jest jeden z czołowych Tromy, jakie widziałem. Także uważam, że tak, tutaj jak najbardziej to stoi na fajnym poziomie. Także jak nic, tylko odpalać, oglądać. cieszyć oko.
I brać sobie wiadro do ewentualnych wymiotów.
Tym bardziej, że film jest dostępny na YouTubie cały do obejrzenia.
Tak. Więc... Tak, więc tak, też miałem możecie się z nim zapoznać.
Był też na CDA nawet, ale zniknął.
A, to, no to można go znaleźć. No
wszędzie,
jest
ale na YouTubie jest za darmo.
Dokładnie. No, ogólnie...
I legalnie, w sensie zawsze, legalnie. No.
A poza tym zawsze też można tutaj polecić, że Stroma ma streaming.
Tak, tak, nawet ja miałem wykupiony przez jakiś czas.
No, także można sobie to wykupić, dostać dostęp wtedy do naprawdę światowej kinematografii. Tak,
dobrej jakości, bardzo
dobrej jakości, tak. I można wtedy na chwilę wyłączyć sobie tego Netflixa, tak.
I zająć się w tym jakiś, o Jezu, jak ten portal jakby streamingowy się Tromy nazywa, jakieś Troma TV czy coś takiego.
Tak, coś takiego.
I
no.
Tam jest właśnie cała działalność Tromy i to co dystrybuowali i to co sami wydawali, kręcili, więc tam było, no... pokaźna kolekcja, jeszcze elegancki właśnie był ten, aplikacja na telefon, można było sobie tam odpalać, w ogóle miodzio, byłem zachwycony.
No właśnie, bo tak jeszcze chciałem jeszcze taką ciekawostkę przemycić, bo tak jak...
Jest darmowy miesiąc pierwszy.
Dwa filmy.
Kurwa.
I zabiłeś moją ciekawostkę. Ten.
Przepraszam.
To jest taki news, że...
No kurde, to ty wszystko spi... No dobra, no wytniesz to, mów Patryku.
No, chodziłem taką ciekawostkę odnośnie tych dwóch tytułów, które sobie omawiałem. Pierwszego, Cannibal The Musical, jeszcze na chwilę bym do tego tylko wrócił, bo tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, że to jest takie typowo tromowskie, tak? I tą stronę poszedł Trey Parker, ale co jest ciekawe, nie wiem też na ile to jest prawda, ale z tego, gdzie ja się tam kiedyś wyczytałem, to tak naprawdę Troma się pojawiła dopiero jak film był gotowy, w sensie do dystrybucji. Czyli Trey Parker poszedł po prostu te wysumiblowane poczucie humoru, jakby tam. To jest zasługa po prostu Treya Parkera i tego i ten jego funfel od South Parku, chyba tak.
Mm-hmm.
I oni to jakoś we dwóch tam spłudzili, nie myśleli w ogóle o Tromie. Obrazili mocno, ponieważ Lloyd nie bardzo chciał płacić z powodu. Czyli po prostu wziął film w dystrybucję i powiedział, że albo film ktoś obejrzał, albo nie.
No cóż, jestem skłonny w to uwierzyć. No to nie, no to faktycznie dobra ciekawostka, że ten film jakby nie był stricte przez Tromę zrobiony, tak? Że to było... No ktoś się po prostu wczuł w klimat tych filmów i tak dalej. Co tam chcesz, Tost?
Czy Troma też robi pornosy?
Filmy mocno erotyczne.
Okej, okay, bo tak właśnie przeglądam do nich stronę. I to tak właśnie jest wygląda tam... jak miniaturki z pornosów.
Tak, bo na tej nawet aplikacji fotosety, też mieli podzielone jakieś... Tak, bo też mieli jakieś takie podzielone swoje filmy i właśnie też były takie... Nie pamiętam, czy one były podpisane tak, jako kurde, porno.
Grubo.
Tak, bo tak, nawet z ciekawości coś tam, że tak powiem, sklipowałem sobie, zobaczyć co to w ogóle jest. I faktycznie tam były takie sceny, no już... No porno, no bo wszystko było elegancko widać, no, ale oczywiście była fabuła i nie taka, że hydraulik przychodzi, nie?
A, no właśnie, no i nie zapominajmy przecież, że w tym filmie, który omawiamy, przecież pojawiają się znane osobowości, na pewno ma wielu tutaj oddanych fanów wśród słuchaczy waszego podcastu, a mianowicie Ron Jeremy, także, który przepowiada zło, które nastąpi, tak? Więc taką jakby dobrą
wróżką. Scena. No.
Tak, tak, że...
No to tak, to jest taka naprawdę mocna kultowa postać w tego typu produkcjach i też w sumie, jak już zahaczyliśmy o porno, no to w sumie on też jest dosyć popularny. No, to tak
czy inaczej, więc... długi czas pracy miał.
Tak, swoje tam dołożył do tak, branży.
No, ale ogólnie też dużo ciekawostek wiąże się z tym filmem, w sensie z Night of the Chicken Dead. Właśnie tam czytam, że oni mieli potworne problemy w ogóle z finansowaniem tego filmu, że oni w ogóle jakoś tam na ulicy gdzieś tam chodzili niemalże...
No to trochę jak my na podcaście. Dajcie nam
tak, bo my jeszcze nie wyszliśmy na ulicę.
Please, Roma, give me 5 złotych.
To the new movie for you. No, tak czy inaczej, pamiętam, że były straszne jakieś problemy z tym, z miejscem, ze zdjęciami, ze wszystkim. Ogólnie można sporo o tym filmie poczytać. I no, w ogóle jest, i warto też go obejrzeć, no bo naprawdę jakby pomijając w sumie główny aspekt tego filmu, czyli te wszelkie dowcipasy i te wszelkie fekalia i żygowiny i w ogóle, no to jakby faktycznie morał z tego można wyciągnąć. Tak, te... Były?
Na pewno.
No dobra, no to w tym no
jak
całym...
Jak obruchał kurczaka i później mu patykiem przebili z odbytu siura i na ten, to na pewno gdzieś się
tak,
kosika,
tak.
Nie?
Było, było, było.
Dobra, no to moc, no ogólnie tak. Wszelkie jakieś takie, wydzieliny powiedzmy ciała. Sobie, tak, ludzkiego wydzieliny... I tak,
a w ogóle jeśli chodzi o problemy z kręceniem, tak jak mówisz, to też kiedyś jak czytałem przy wcześniejszych produkcjach, to oni mieli naprawdę zawsze. I tak jak na przykład przy filmie te właśnie Terror Firmer, tam była taka scena, że facet wybiega i biegnie po ulicach Nowego Jorku nagle po prostu, nie? No i zdjęcia się tak skończyły, że go aresztowano. Zarzucili aktora.
To jest poświęcenie dla sztuki.
Tak, no. I była zrzutka po prostu jakiegoś adwokata, że go... Postać, także to jest...
Ja to szanuję.
To jest nie, taka no, sztuka ale... w czystej postaci, nie?
Znaczy, no słuchajcie, twórcy tego typu produkcji zawsze się będą borykać z jakimiś problemami, a to powiedzmy sobie takimi, że tam wiecie, że widzowie mogą się obrazić, bo ktoś kogoś obraził i tak dalej, ale no tak, tu jest naprawdę, tu widać, że jest takie poświęcenie dla sztuki, że oni to robili z przyjemnością, dla frajdy, dla fanu, a nie żeby jakby stricte na tym filmie jakoś wybitnie zarobić, no bo wiadomo, że tam hajs musiał się chociaż trochę zgadzać, ale mimo wszystko widać, że to było takie naprawdę... No, że oni się do tego przyłożyli, no, że oni to zrobili z serducha, a nie żeby tak po prostu na odpierdzieć, żeby coś tam zrobić, nie? I to właśnie cenię sobie w takich produkcjach lekko undergroundowych, albo nawet bardzo undergroundowych.
A wiesz co, ja powiem ci tak, że ja właśnie na tym zastanawiam już jakiś czas temu, tak, bo tam też trafiłem i swego czasu na książki Kaufmana, nie? Który napisał przez kilka poradników biznesowych. I to jest... Tak, no i to jego słynne hasło, tak, żeby wydawać milionów na jeden film, jak można. Ale tak
nie
do końca się
przerwało. Nie wydawać
ja
milionów
powiem,
na
to
jeden
jest,
film.
Po co wydawać na przykład 2 miliony dolarów na jeden film, skoro można 2 miliony wydać na 100 filmów?
No ma to sens.
No i to jest tak, to jest takie tak. Hasło bardzo, bardzo popularne.
Ja
to
też
prawda.
To stosuję przy produkcji, przy tworzeniu LARPa. Po co wydawać 500 zł na ileś LARPów, jak można za to zorganizować 5 LARPów.
I to o to chodzi, no ale właśnie kontynuuj.
To chciałem tylko właśnie zauważyć, że tak myślę, że no raz fajnie, bo on to robi jakby w zgodzie z sobą, tak? Jest naprawdę sprawnym biznesmenem i z tego co się tam tak zacząłem tym interesować, to on jednak na tym sporo kasy zarobił.
Jest po prostu marka, no po prostu no zasłużył no,
ale
się.
Ale wiesz, zbudować taką markę, kręcąc takie filmy, no jednak...
To trzeba mieć coś we łbie, no
wydaje
to prawda.
Wydaje mi się, że wracamy w ogóle do początku omawiania tego filmu z tą naszą konkluzją, bo na początku Patryk powiedział, że tam jest powiedziane w tym filmie, przyszłość narodu to stworzenie marki, prawda? Właśnie.
No i jakby
i
sam
stworzyła Troma.
No, a wiecie co, taka lekka anegdotka a propos Tromy. Lloyd Kaufman i drugi założyciel Tromy, nie pamiętam jak się nazywa. Oni
Mark Kertz jakoś tak.
No, coś takiego. Oni byli w Polsce. Ja prawie poszedłem na spotkanie z nimi, ale akurat wtedy pracowałem i nie mogłem. I tak mi przykro. I mam nadzieję, że kiedyś wrócą do Polski. No i taki
ja nawet nie wiedziałem, że oni byli.
Oni byli na Splat Festival, wiesz, jest taka impreza w sumie ogólnopolska.
Byłem na tym festiwalu, wiem.
No to było wiele, wiele lat temu to było. No i właśnie oni przyjechali do Polski, mieli tam jakąś prelekcję, jakieś coś tam. Kurde, Lloyd Kaufman.
Fajnie by było tak iść.
No, może jeszcze wrócą, no fajnie.
Please, Lloyd Kaufman, Lloyd back.
I jeszcze warto wspomnieć, że w ogóle w tym filmie Night of the Chicken Dead Lloyd grał no, dosyć istotną postać, no więc...
Ej, to ja mam propozycję. Wiecie co? Kurczę, jak już zapraszacie Parkera, to weźcie i Kaufmana zaproszę.
Ty, dawaj dla Beki, kiedyś wyślemy tam jakiegoś maila czy gdzieś tam, że... Ty,
ja
dawaj,
w ogóle jestem
tam.
Bardzo za... Na Zobilarpa ich zaprosimy.
O Jezu. No dobra. Dobra, panowie, bo tak rozwodzimy się nad tymi filmami, w sumie jest
prawie
się na czym rozwodzić.
Prawie godzina 10 nagrania.
O matko boska. No to, kurde, co gość, to przekraczamy te, powiedzmy sobie... Powiedzcie, znaczy limit czasowy. Nie mamy limitu czasowego, ale zawsze jest jakby dłużej i w sumie fajnie, no bo fajnie mi się gada, fajnie się o tym dyskutuje, bo to są naprawdę, mimo iż takie powiedzmy sobie kiczowate produkcje, to jednak można z nich wyciągnąć całą garść i myślę, że moglibyśmy jeszcze o tym dyskutować drugą godzinę i trzecią, więc tak jak mówiliśmy wielokrotnie, krytycy nie tylko bawią, ale także uczą i uczą pozytywnych rzeczy, bo film Night of the Chicken Dead tych wiele pozytywnych rzeczy ma. To jest jakby w sumie można powiedzieć pytanie retoryczne, bo też jest, często zadajemy, właśnie który z tych filmów wygrywa dany odcinek pod względem fajności i pod względem zrytości. Patryku, dla ciebie.
Nie, no jeśli chodzi o zrytość i tak dalej, no to wiadomo, że stawiam na Kurczęta. Mm-hmm. To jest oczywiste, Cannibal the Musical jest jednak dużo spokojniejszym filmem.
Tak, można po niego sięgnąć. I w sumie te dwa filmy też łączy to, że to też są musicale, no bo w Night of the Chicken Dead jest mnóstwo piosenek i są super, i to są genialne wstawki. I pamiętam też kolejna taka anegdotka, jak często tam jeździłem na jakichś konwentach i opowiadałem właśnie o zombiakach, no to często przytaczałem ten film, no bo są takie kurczaki zombie. To nawet jest powiedziane w filmie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, i to też jest nawiązanie do innego filmu, też Tromy, ten tekst... Die You Zombie Bastards czy coś takiego. I jest w ogóle film o tym tytule. Więc i nawet tam była taka scena, że on wchodzi na ten... No słuchaj, oni właśnie tak działają. Często tam na przykład gdzieś tam w tle jest plakat innego filmu, Tromy i tak dalej. Więc tutaj była taka akcja. I właśnie mówiłem o tym filmie na jakieś tam prelekcje na temat zombiaków, no bo nie wiem czemu ludzie zawsze brną do tego, co jest dziwne. W sensie ja tak mówię, dobra, to teraz zadawajcie pytanie, nie? Jaki najbardziej pojebany film o zombie oglądałeś? Ja mówię, o kurde. I właśnie ten Night of the Chicken Dead jest jeden z bardziej porytych, chociaż nie najbardziej, ale jest takim top 5 można powiedzieć. I właśnie ktoś kiedyś do mnie nagle podchodzi po jakiejś prelekcji, tak mówi, wiesz co, ja sięgnąłem po ten film, ale kurwa nie dałem rady. Więc może wy dacie radę, drodzy widzowie, słuchacze. Zachęcamy do obejrzenia, jest to film, który łatwo znaleźć. The Cannibal Musical jest troszeczkę trudniej, ale myślę, że też sobie poradzicie, bo jesteście sprytnymi ziemniaczkami i dacie sobie radę z ogarnięciem tych tematów.
No tak, i co? Łatwo i to będzie... znaleźć. Łatwo znaleźć, trudniej zapomnieć.
O, Jezu, jaki to jest dobry tekst w ogóle.
Pamiętajcie, żeby do oglądania sobie przygotować jakiś popcorn, jedzonko, pićko.
Tak, tak, najlepiej dokładnie.
Zamówcie
sobie KFC, dokładnie.
Kubełku z KFC nie, na głowie.
Nie, znajdźcie jakąś knajpę, która jest mała, polska i robi też kurczaki, tam zamówcie, nie zamawiajcie z KFC.
Tak jest, polski kurczak.
Polski tak. Kurczak z indyjskiego cmentarza.
Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Oczywiście zapraszamy na wszelkie nasze tam jakieś portale i inne media, które prowadzimy. Zapraszamy także do obserwowania działalności Patryka. Oczywiście wszystko będzie w komentarzu, wszystko tam znajdziecie i ogólnie możecie tam śledzić, lajkować, udostępniać, komentować i tak dalej.
Przede wszystkim zalecamy kupić książki Patryka.
Tak, zdecydowanie kupić książki.
Też je łatwo znaleźć w internecie.
Nie czytać, ale kupić.
No, czytać nie musicie, kupcie.
Jezus, który już autor nam to mówi, że nie musicie czytać, ale kupcie?
Nie wiem, ale
Andrzej
ja tak
na pewno
kupiłem od razu dwie. Obślizgłe paluchy 1 i
obślizgłe paluchy 2. Dokładnie, dwójki
polecam.
Jeszcze nie czytałem.
Przeczytałem połowę jedynki, ale polecam.
Z 8 książek dwie kupione, to jeszcze kilka ci zostało, także...
No to spokojnie, to sobie trzeba dawkować.
Nie, a dlaczego tak autor mówi się nie czytać? Bo w tym kraju nikt nie czyta.
Przerwało cię. A, czyli cezura.
No niestety tutaj się przerwało Patryku, ale no... Polecamy.
Czytając jego utwór. W tym kraju nikt nie czyta, ludzie to debile, nie kupują książek i w ogóle nienawidzę swoich czytelników.
Kupują książki, książki tylko ale... ich czytają.
No i okej, no jakby kupcie książki Patryka.
Jak macie do wyboru kupić książkę na przykład zagranicznego autora, to kupcie dwie od Patryka albo trzy.
No
będą w tej samej cenie, a
a jakościowo może być różnie, tak jak z naszym podcastem.
Jakościowo na pewno będzie średnio, ale za to będzie po polsku.
Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z wami. Dziękujemy. Zapraszamy na YouTube'a, Spotify'a, wszelkie inne bajery, szmajery. Do Patryka zapraszamy. Wielkie dzięki. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Nie wiemy, co to będzie, mimo iż go już nagraliśmy. Na razie.
Cześć.
Dzięki, cześć.